Jest teraz z nami dr Ewa Lukas-Janowska, historyk sztuki, konserwator zabytków, z którą co jakiś czas się spotykamy i o różnych działaniach mówimy, a dziś trochę więcej chciałabym, żebyśmy porozmawiały o twojej rocznicy. Witam, dobry wieczór. Cóż to za rocznica?
Dobry wieczór państwu. No właśnie, tak jak pani redaktor mówi, bardzo właściwie często spotykamy się i mówimy o różnych problemach, o różnych tematach, którymi właśnie ja się zajmuję, pasjonuję, bo to słowo pasjonuje tutaj jest bardzo, powiedziałabym, takie nośne i potrzebne, jeśli chodzi o mnie, bo każdą rzecz, którą robię, staram się właśnie jakoś tak przedstawić bardziej dynamicznie, bo taka jest moja natura i taka chęć właśnie działania. I właśnie dziś, w tym roku, mija 25. rocznica mojego takiego bardzo ekspansywnego działania tu na ziemi lubuskiej, a również przed tą rocznicą ja z ziemią lubuską byłam zawsze bardzo związana, bo pracując w PKZ-ach, to był pracownik konserwacji zabytków, zawsze ten teren, jako teren północnej części Dolnego Śląska, był przedmiotem zainteresowań pracowni, zarówno w Szczecinie, jak i później w Poznaniu. Także ziemia lubuska w zasadzie zrosła się ze mną, a ja z ziemią lubuską. I to jest taka działalność, która wynikała z mojego wielkiego zainteresowania i mojej chęci.
A dlaczego takie zainteresowanie? No właśnie.
Bo ja tu być chciałam.
Co tak przyciągnęło?
Mhm. Jako historyk sztuki, każdy z nas, to zresztą jak w każdej dziedzinie, w każdej specjalności, człowiek się specjalizuje w czymś. Ja szczególnie zajmowałam się architekturą Śląska, bo od początku mojej działalności, a ziemia lubuska, która teraz tak się nazywa, jest po prostu północną częścią Śląska. Terenem niezwykle ciekawym, bo to jest, nie dość, że to jest właśnie taki skrawek już północny, to jest skrawek, który jest w zasadzie otoczony innymi zupełnie, jeśli chodzi dla historyka sztuki, terenami, ale temat również pograniczny, temat niezwykle nośny. Także ja ciągle tutaj na tej ziemi lubuskiej byłam i w momencie, kiedy tylko zaistniała taka możliwość przyjechania do Zielonej Góry, wspólnie z moim mężem, Ryszardem Janowskim, tutajśmy przyjechali.
Skąd?
I tutaj zaczęliśmy pracę. Przyjechaliśmy ze Szczecina. Był to okres, w którym się właściwie kończyła sprawa pracowni konserwacji zabytków. To była moim zdaniem bardzo ciekawa instytucja, która wiele przysporzyła, że tak powiem, ciekawych bardzo opracowań, bo w tej pracowni naukowo-historycznej, w której ja pracowałam, robiliśmy wiele monografii, obiektów, dworów, pałaców tutaj, szczególnie z tego terenu, i przyznać należy, że te materiały, które są teraz w archiwach, są w zasadzie czasem jedynymi materiałami, które mówią o istniejącej faktografii tych obiektów, których już w wielu wypadkach nie ma. W każdym razie zrobiliśmy wtedy bardzo dużo. I w momencie, kiedy tutaj przyjechaliśmy na ten teren, początkowo jeszcze ja pracowałam w innej instytucji związanej z konserwacją zabytków, a potem zostałam konserwatorem. No i tak się toczyły te moje losy, aż nadszedł rok 1994, kiedyśmy postanowili wspólnie z mężem połączyć siły i działać tutaj dalej, ale już wspólnie. Mój mąż, już nieżyjący, był bardzo zapalonym i myślę, że bardzo dobrym, możemy powiedzieć, fotografikiem. Fotografikiem, który się specjalizował szczególnie właśnie w tematach przyrodniczych, bo był z wykształcenia przyrodnikiem. Potem został dziennikarzem Agencji Fotograficznej w Warszawie. Także tematy przyrodnicze, ale również pasjonował się sprawami zdjęć lotniczych, które w tym czasie były bardzo jeszcze takie, no nie było dronów, proszę Państwa, to były lotnicze zdjęcia, a później to się jak gdyby tak przełożyło na zdjęcia lotnicze, nie tylko krajobrazowe, zresztą piękne, ale urbanistyczne zdjęcia architektoniczne. W tym się specjalizował i to naprawdę dynamicznie w tym zakresie działał.
Czyli się uzupełnialiście się.
Także w momencie, kiedyśmy stwierdzili, że jednak razem będzie nam po drodze, bo to jest szalenie ważne, żeby się tak jakoś spotkać i chcieć się spotkać, bo różnie to w życiu bywa, ale myśmy chcieli, postanowiliśmy działać wspólnie. Początkowo przez parę lat działaliśmy w zakresie spraw związanych z przyrodą, które to prace zaowocowały wydaniem kilku bardzo ciekawych pozycji książkowych.
A dobrze, przyrodą to szeroko pojęta, tak bliżej?
Tak. No więc właśnie przyrodą poszczególnych parków krajobrazowych. No właśnie tam bywaliśmy. Może to jest takie, co powiem, no troszkę może śmieszne, ale w każdym razie jadąc samochodem i oglądając jakiś piękny krajobraz, czy jakiś piękny fragment krajobrazu, w zasadzie nie musieliśmy do siebie mówić. Mąż zatrzymywał samochód, a ja wiedziałam, że właśnie w tym momencie
trzeba było ten samochód zatrzymać
i wtedy to zdjęcie zrobić. I to zaowocowało właśnie wydawaniem książek, któreśmy razem, że tak powiem, zrobili. On zawsze część fotograficzną, część opisową do fotografii. Ja zawsze fragment bardzo jakiś taki rozbudowany, mniej rozbudowany, dotyczący historii omawianego terenu. No i to była taka jedna z podstawowych naszych działalności. Ale mój mąż był nie tyle zafascynowany architekturą, przyrodą, fotografią, ale on był z swojego serca, swojego dynamizmu, bo był człowiekiem szalenie takim operatywnym i bardzo właśnie takim dynamicznym. On się pasjonował filmem. I to była druga, jak gdyby, specjalizacja nasza wspólna, kiedy zaczęliśmy tworzyć filmy. No i ta działalność się bardzo dobrze rozwijała. No i śmierć nagła, no w każdym razie przerwała tą działalność fotograficzną i działalność filmową.
A jakie filmy zdążyliście wyprodukować?
To były różne filmy związane właśnie z przyrodą. Był taki bardzo piękny film o rykowisku w Smolarni, gdzie, wiecie Państwo, zrobić film, no to wiadomo jaka to jest trudność, ale zrobić film przyrodniczy to jest podwójna trudność, jako że nie ma powtarzalności, nie można się powtórzyć, robi się tylko raz. I to jest właśnie ta trudność, bo albo na dobre ujęcie czeka się dni, może miesiące, albo robi się to natychmiast. Tutaj jest czas, jest taka sytuacja, jest możliwość sfotografowania już natychmiast. No i później z tego tworzy się właśnie scenariusz, czyli tworzy się odwrotnie. Każdy film ma scenariusz i spokojnie poszczególne te fragmenty się komponuje. Natomiast tu ma się materiał, który jest taki czy inny i z tego materiału dopiero tworzy się film i na ten temat dopiero tworzy się komentarz. Także jest kompletna odwrotność. Jest to rzecz pasjonująca, aczkolwiek wymagająca no takiego wiecznego stania na baczność, bo albo w tym momencie, albo w tej sekundzie, albo już nigdy. Powiem Państwu o takim przykładzie, bo on był uroczy, no bo w terenie różne się rzeczy dzieją i te scenariusze terenowe to są dopisywane przez życie. Jest taki moment, że przyjechaliśmy do jednego z parków, piękna pogoda, no cudowny taki nastrój, jakaś taka złamana gałąź wielkiego drzewa. Rozpakowujemy się z tym całym sprzętem i jest taki moment, że po tym drzewie nagle, niespodziewanie, w pewnej odległości od nas, ale niedalekiej, co byłoby nie do przewidzenia, idzie kuna. my zamieramy. Jest to na wysokiej skarpie, więc w ogóle już nie oddychamy, tylko pytanie za 100 punktów, co zrobić? Nie mamy kamery uruchomionej, nie ma aparatu, dopierośmy przyjechali. Mało tego, akcja się odbywa na wysokiej skarpie i my patrzymy w dół na wijący się taki strumień, a tam płynie w odległości możliwości objęcia kamerą lub aparatem bóbr. Wiecie państwo, przeciążenia psychiczne w takiej sytuacji są naprawdę ogromne i cudowne było stwierdzenie mojego męża, bo tak oparł się o tą torbę z tymi kamerami, z tymi aparatami i mówi tak, no to co ja mam zrobić? No tak to było. A druga sprawa to była z zimorodkiem. Zimorodek jest cudownym ptakiem, jednym z najpiękniejszych, najbarwniejszym ptakiem w Polsce, poza kraską, która już właściwie nie występuje. Jest to taki nie brylant, to jest taki szlachetny kamień. On jest niebiesko-zielonkawo-błękitny, cały błyszczący, jest cudowny. I akcja toczy się w parku Murzakowskim, o dziękuję serdecznie, gdzie na terenach zalewowych na wiosnę woda z powodu podłoża żelazistego jest czerwona. Proszę sobie wyobrazić, no ja mówię jako historyk sztuki patrzący obrazem, u dołu czerwona, cudowna ta wijąca się rzeka, świeża, cudowna zieleń, taka jeszcze nieprzypruszona czasem, taka seledynowa, jakiś tam słupek i nagle na ten słupek wlatuje zimorodek. Bo zimorodek właśnie na jakimś występie siada i on rzuca się w wodę, w ten sposób łowi ryby i to jest moment, to są ułamki sekundy. No i ponieważ zwykle tak bywa, że albo akcja jest na początku jak pierwsza opowieść, albo się kończy właściwie pod koniec jak druga opowieść, myśmy w zasadzie już się znowu tym razem pakowali. No i ten zimorodek, ale mąż mówi, chwileczkę, on wróci, on jeszcze wróci, ale on niestety już nie wrócił. I na tym polega właśnie to, o czym starałam się państwu przekazać na początku. Jak szalenie to jest taka dynamiczna praca, no bo albo czekamy, możemy czekać, się nie doczekujemy, albo działamy natychmiast. Oczywiście wiele razy nam się udało. Wiele razy mieliśmy wspaniałe spotkania i ze zwierzętami, i z cudownym krajobrazem. No więc, a na temat krajobrazu to powiem też taką opowiastkę, która jest też bardzo charakterystyczna, bo każde zdjęcie, które jest zamieszczone, które jest oceniane pozytywnie, nie może być nudne. Nie może być takim landschaftem w naszym pojęciu domek, jakaś tam rzeczka, no więc rozumiemy, o co chodzi. Jesteśmy w jednym z parków i jest pogoda blacha. No mówi się, coś wspaniałego. Błękitne niebo, jakiś pierwszy plan wspaniały, jakiś domek w tle z czerwonym dachem, ale nie banalny, nie narzucający. I to niebo, wydawałoby się, jest cudem, jest osiągnięciem, jest czymś wspaniałym. Ale nie, na tym niebie powinna być jakaś chmura, jakiś element, bo tak to staje się po prostu banalne, prawda? Chodziło o to. No i tam żeśmy chyba przesiedzieli z 2 godziny, proszę państwa, w momencie, kiedy za horyzontu wyszła jakaś taka urocza chmurka, zrobiliśmy to zdjęcie i to było właśnie to.
To właśnie była ta chmurka, czyli praca dynamiczna, ale też wyczerpująca i cierpliwości trzeba mieć.
No więc
chyba sporo.
Wydaje mi się, że to jest właśnie, ja bym tak do sportu, nie wiem dlaczego mi się to w tej chwili nasunęło do gry w golfa, gdzie golf jest grą, która wymaga z jednej strony niesłychanego dynamizmu, wspaniałego rzutu, możliwości ekspresji, prawda, żeby trafić, a potem jak ta piłeczka zatrzyma się w nieodpowiednim momencie może troszeczkę za daleko do dołka, to jest ta precyzja strzału. I na tym polega chyba właśnie filmowanie przyrody. Z jednej strony dynamizm, a z drugiej niesłychana skrupulatność i detaliczność działania.
A ile razem filmów zrealizowaliście? Ile filmów zrealizowaliście?
Filmów nie z mężem, bo później po śmierci męża nawiązałam kontakt z przemiłym, tym moim przyjacielem już w tej chwili, świetnym człowiekiem, który doskonale operuje i kamerą, i właśnie filmową, i fotograficzną, panem Grzegorzem Smolarskim.
Pozdrawiamy.
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I właśnie z nim zrobiliśmy 15 filmów, absolutnie nie tylko przyrodniczych. To były filmy przyrodnicze, były filmy kulturowe, często związane z naszą przepiękną świątynią w Klemsku, bo tam mieliśmy dość żywy kontakt, tam robiliśmy różne filmy związane z uroczystościami, tam zrobiliśmy piękny przewodnik, który tutaj jest nam wspólnie bliski, który cieszy się szalonym powodzeniem, bo jak przyjeżdżają wycieczki, no to pierwsza rzecz zobaczyć to piękne wnętrze świątyni, ale też coś zabrać z sobą, no i przede wszystkim przewodnik, który jest właśnie omówieniem tych wspaniałych renesansowych malowideł, ale oprócz tego mamy w swoim dorobku filmowym również filmy związane z muzyką i jednym z ciekawszych filmów to jest cały proces konserwacji organu, zresztą też w Klemsku, łącznie z koncertem takim galowym na tych organach już zagranym. To jest bardzo ciekawy film, no bo to tak jak kiedyś miałam szczęście w Krakowie widzieć ołtarz Wita Stwosza na ziemi, prawda, w poszczególnych figurach, tak organów już nigdy nikt nie zobaczy w momencie połamanych jakichś rejestrów, jakichś fragmentów, z których ten wspaniały zresztą instrument Hartiga został zrekonstruowany, zakonserwowany i na którym odbył się ten koncert. Czyli taki film bardzo ciekawie zrobiony, nie jakaś taka strasznie nudna historia, na szczególnie ten cały koncert. I jak w każdym tej takiej opowieści, czy to jest opowieść pisana, czy opowieść właśnie filmowana, akcja jakaś związana z tym, czy też właśnie muzyczna, jakiś leitmotyw tak zwany jest bardzo ceniony. I w momencie, kiedy mistrz organów rozłożonych tych na części fragmentów i zespalał poszczególne głosy, tak zupełnie sobie przypadkowo nagrał głos Lulajże Jezuniu. Tak ten głos poszedł i wtedy sobie pomyślałam, zaraz, to jeżeli on został nagrany na jakimś jednym rejestrze, no to pociągniemy to do koncertu galowego. I na tym koncercie galowym, gdzie byli różni sławni, ludzie grający, komponujący, aranżujący i tak dalej. Podeszłam do jednego z panów, który miał koncert i mówię, proszę pana, ja bardzo pana proszę, żeby pan w momencie, kiedy pan miał, będzie pan miał jakąś taką swoją, że tak powiem, kompozycję, bo były też przewidziane takie rzeczy, niech pan zagra jakiś fragment z Lulajże Jezuniu. Pan na mnie tak dziwnie spojrzał, ale nie było czasu, bo w moim życiu nigdy nie ma czasu. Jest zawsze to spięcie i już idzie koncert. No więc on widział widocznie w moim wzroku jakiś element trochę taki wręcz błagająco, ale taki bardzo dynamiczny i powiedział dobrze. Ja to zagram. I zagrał. I to się spięło taką klamrą. Od pierwszego takiego detaliku zagranego na jednym jakimś rejestrze do koncertu, na którym ten motyw poszedł i się zamknęła sprawa. Także takie mamy i wydajemy z panem Grzegorzem teraz książkę o organach autorstwa doktora Michała Kocota, który jest bardzo, bardzo
ale
dobrym wykonawcą.
O organach
wykonawcą.
Klębskich? Czy...
Tak, nie. O twórcy organów, któryż to autor Ludwig Hartig też skomponował pierwsze organy, te organy, o których ja mówiłam, na których się odbył ten koncert i ten cały film o ich konserwacji i rekonstrukcji częściowej, to były pierwsze, to były organy pierwsze Ludwika Hartiga. Natomiast pan Michał Kocot, już teraz doktor Michał Kocot, bardzo młody, operatywny, no i doskonały organista, doskonały, no naprawdę, ja jak słucham jego, to grają organy i gra jeszcze coś poza, naprawdę jestem pełna uznania. I on właśnie wydaje książkę o twórczości tworzenia organów, tworzenia jako instrumentów właśnie Ludwika Hartiga, których jest kilkanaście tych przykładów. On jest związany ze szkołą śląską Englerów, także bardzo ciekawy tutaj nasz twórca, znowu twórca regionalny, a nas to też szczególnie właśnie interesuje, że to jest twórca stąd to jest nasz. Tak. Także taka działalność też nam jest w tej chwili, że tak powiem, bardzo, bardzo cenna dla nas. No i
a gdzie te filmy można zobaczyć?
No właśnie, i tutaj jest
kupić.
Taki pewien problem, bo te wszystkie filmy były nagrane na DVD, także je można oczywiście dostać, można się do mnie zwrócić na mój adres, zawsze możemy udostępnić. No więc one są. Może to nie jest tak, bo jeszcze można by było to marketingowo stanowczo bardziej rozbudować, ale no coś za coś. My tworzymy. My jesteśmy otwarci. Jeżeli ktoś chce z nami, że tak powiem, współpracować, czy chce z nami od nas coś, że tak powiem, uzyskać, to zawsze bardzo proszę.
Proszę nałożyć słuchawki. Mamy telefon. Tu. To ja może podam.
Już.
Tak? Momencik jeszcze. Już, sekundeczka. Pani Ewa nałoży słuchawki.
Pani Ewa, nakładasz.
Pani doktor Ewa Lukas-Janowska. Już słuchamy.
Słuchamy.
Dobry wieczór, Lidia Leśniewicz. Ja tak słucham pani Ewy i ona cały czas mówi o miłości, że trzeba cierpliwości, ekspresji, ale to ciągle chodzi o miłość. I pani Ewa tak pięknie mówi o miłości. A w ogóle to już dzisiaj do południa pan Jakub Kotowski w rozmowie z panem Grzegorzem Bugajem mówił o działalności pani Ewy, że już jest następny scenariusz, następne dzieło przygotowany. I on się musi zabrać do roboty. I to jest to, co pani mówi, że od końca się zaczyna, a to się okazuje, że to początek. Bardzo się pięknie pani słucha. Mówię, tyle jest miłości w pani głosie.
Może właśnie tej miłości, proszę pani, do tego, co się robi.
Ale musiałam. Dziękuję bardzo, słucham dalej.
No, serdecznie dziękujemy. Pani dziękujemy. Serdecznie dziękujemy.
No to w takim razie ja podaję numery telefonów 68 324 22 55 albo 801 327 462. Przypomnę, że w studiu jest dr Ewa Lukas-Janowska, historyk sztuki, konserwator zabytków. Usłyszałam wcześniej, że historyk sztuki patrzy obrazem, czyli jak?
Patrzy obrazem, czyli patrzy kadrem, bo przypuśćmy fotografowanie, malowanie i pisanie, to w zasadzie jest wszystko jedną całością. Bo jeżeli malarz idzie w teren i staje sobie ze sztalugami i wybiera jakiś temat, to on, mówiąc bardzo popularnie, filmowo mówiąc, patrzy kadrem. On jak gdyby w ramach, które ma w głowie, wybiera sobie jakiś element, prawda? To samo jest z fotografią kolorową, barwną, z diapozytywami. Dawniej w fotografii czarno-białej to się robiło zdjęcia, potem szło się do ciemni i z tego, przypuśćmy, większego jak gdyby planu wybierało się. O, to będzie dobre, to sobie powiększymy, możemy sobie się pobawić jakąś zmianą koncepcji, bo mamy więcej materiału. fotografii kolorowej, gdzie mamy slajdy, gdzie przeszliśmy, bo my w zasadzie mając no już w końcu trochę lat, przeszliśmy całą jak gdyby drogę do obecnych aparatów cyfrowych. To jest zupełnie już co innego, do podglądów. Dawniej tego nie było.
Cała epoka.
Dawniej. Ale ja tylko chcę powiedzieć, że to jest działanie kadrem. I to, co ja powiedziałam, że historyk sztuki patrzy obrazem, to patrzy jak gdyby wycinkowo, tak samo wycinkowo. To jest fragment obrazu, który on ma w głowie. I tak właśnie patrzy na rzeczywistość. Nie jakimś wielkim planem, tylko wycinkiem.
A większą fascynacją była właśnie historia sztuki, czy raczej to konserwatorstwo?
To oczywiście to się... historia sztuki, bo historia
jakoś
sztuki
łączy.
Jest bardzo szerokim pojęciem. To, co na początku starałam się powiedzieć, są pewne działy historii sztuki, bo ktoś, kto się zajmuje malarstwem nowoczesnym później, no to nie bardzo może się zajmować architekturą obronną krzyżacką dla przykładu. To jest szalona szerokość, to szerokie spektrum możliwości. Natomiast ja zawsze koncentrowałam się na architekturze. Ja nie zajmuję się malarstwem, przyznaję szczerze. Już się specjalizowałam tym i moja praca magisterska dotyczyła murów obronnych ziemi szczecińskiej, właśnie Brandenburgii. To zupełnie jest co innego niż Śląsk. Tutaj przeszłam na architekturę pałaców, dworów raczej w tą stronę. No i później zaczęłam też właśnie, jeśli chodzi o filmowanie, no to byłam takim douczonym elementem do spraw przyrodniczych, które mnie też fascynują, bo w ogóle lubię jakieś takie szerokie działania. To mnie też bardzo, bardzo się dużo nauczyłam właśnie przy tych różnych pracach, któreśmy robili z mężem, a teraz, żeby było jakoś tak weselej, nawiązałam bardzo bliskie kontakty z muzykami, ponieważ ja z muzyką oczywiście, no, byłam jakoś tak edukowana kiedyś w domu, że na koncerty się chadzało. No ale to nie jest wejście w muzykę, to jest znowu to samo, co historia sztuki. Ale to mnie jakoś tak szalenie zafascynowało. I w momencie, kiedy w Klęcku, może króciutko jeszcze o tym powiem, zaistniała taka możliwość napisania koncertu związana, była to sprawa z psalmem 150, z tą orkiestrą anielską, która na Stropie w Klęcku jako malowidło istnieje i to nas z księdzem Olgierdem Banasiem zafascynowało, co to jest. I to była druga, długa droga od tego psalmu 150, prawda, do znalezienia kogoś. Tu znowu, tu się kłaniamy ziemi lubuskiej, kogoś, kto jest tutaj zainteresowany pisaniem muzyki, ale muzyki własnej, także jakiegoś właśnie osoby, która potrafi tą muzykę napisać. No potem los nas, że tak powiem, spotkaliśmy się z panem Jakubem Kotowskim, potem spotkaliśmy się z panem Michałem Mogiłą, potem spotkaliśmy się z koncertem z dyrygentami i tak dalej. I to się zaczęła znowu tworzyć inna sprawa. Rozszerzyła się ta moja działalność o działalność koncertową, bo przecież ten koncert Symfonia Klęckiej Orkiestry Aniołów i Symfonia Niepodległości, no to też się właśnie z tego wzięła, z tych naszych wspólnych fascynacji, ale o tym może trzy słowa, jeżeli będzie mógł, powie pan Kotowski później, ale właśnie od tego przegadania, że tak powiem, tysiąca spraw, żeby dojść do tego, żeby jakoś wspólnie taki koncert zrobić. I te koncerty się odbyły, koncerty uzyskały w moim odczuciu bardzo dobry odzew. Miałam tą wielką satysfakcję, że od pomysłu do realizacji, a ja zawsze szalenie do tego dążę, ja lubię nawet, żeby jakoś było jakieś wykończenie, bo zawsze się coś zaczyna, a potem się jakoś tak jakoś tak nie kończy. Musi się skończyć. I się skończyło koncertami. Dwoma. I to była wielka, wielka dla mnie satysfakcja. I wielka satysfakcja, że tak naprawdę ciekawych, doskonałych, no w moim odczuciu, ale myślę, że nie tylko muzyków, miałam to szczęście poznać.
I teraz chciałabym usłyszeć więcej o tej inicjatywie muzyczno-słownej związanej z rocznicą wybuchu II wojny światowej, bo 80. w tym roku mamy. Klęska, walka, chwała. Czyj to pomysł?
No więc po tym, że tak powiem, naszym działaniu dotyczącym tego stulecia odzyskania niepodległości, postanowiliśmy się już właściwie pod koniec poprzedniego roku. Już była ta sprawa jasna, że będziemy działać w drugiej rocznicowej imprezie dotyczącej 80-lecia
wybuchu
II wojny światowej. Oczywiście człowiek uczy się na błędach i początkowo, kiedyśmy tworzyli muzykę osobno, to były pewne problemy później z grania, to trzeba było, może właśnie nie będę muzycznie się wypowiadać, ale z mojego punktu widzenia podłożyć ten mój tekst pod muzykę, prawda? A teraz pomyślałam sobie, że nie będę nikogo tak jakoś bardzo, że tak powiem, usztywniać tekstem, tylko stworzę tekst, który będzie tworzywem jak gdyby dla działalności muzycznej, co też uczyniłam. Ja już ten tekst napisałam. Pomyślałam sobie o tytule. Pomyślałam sobie o naszych działaniach, nas jako Polaków. Pomyślałam sobie o tym, może to nie jest popularne, ale muszę to powiedzieć, że my jesteśmy naprawdę ciekawym narodem. Myśmy się podnosili ze straszliwych upadków, bo tak to było.
Dlaczego muszę powiedzieć? No taka prawda jest.
No bo to tak się teraz mówi, no dobrze, ale to wam się nie udało, powstania wam się nie udały, ale nie o to chodzi. Chodzi o tą jakąś naturę polską, która pomimo tak strasznych tragedii jednak dąży ciągle do tego uzyskania, do tej niepodległości, do tej niezawisłości, do tego samostanowienia o sobie, co też w tej chwili przecież mamy. Co się działo? I zaczęłam wnikać w historię. Przecież to są głębokie, że tak powiem, no nie powiem studia, ale choćby sprawdzanie dat. To każdy z nas wie. Ale wiedzieć, a dokładnie przedstawić, to jest zasadnicza różnica i ciągłe sprawdzanie, czy dobrze, czy na pewno, czy tak, czy i zaczęła się z tego tworzyć historia walki, to znaczy początkowo klęski, prawda, naszej, potem walki i konspiracyjnej, i walki na wszystkich frontach, bo tak to było, gdzie już naprawdę było ciężko, no to rzućmy Polaków, prawda, Polacy byli nad niebem Anglii, Polacy byli pod Monte Cassino, Polacy przecież był desant w Arnhem i tak dalej, i tak dalej. Oni szli na Lenino, oni szli na Berlin. No tak to było i ja nie wiem, ale ja się czuję dumna, że jestem po prostu Polką. I dlatego starałam się jak najbardziej w tej mojej części tekstowej przedstawić, jak to było. To były przecież rzeczy, które... No może każdy coś wie, ale naprawdę jak to było? Dojście do konkretnych spraw, prawda? To
się faktów.
Liczy.
Moment. Bardzo mrówcza i precyzyjna to praca. Prawda?
Szalenie. I szalenie odpowiedzialna. Szalenie odpowiedzialna. Dlatego, że w takim tekście, który nie może być takim encyklopedycznym zestawem, prawda, dat. Tak nie może być. To musi być znowu, może mnie tutaj pomaga znowu moja profesja historyka sztuki, gdzie jak mi opowiadano, przypuśćmy o jakiejś zsyłce na Sybir, jak to było, to ja to widziałam w formie obrazów, prawda? Mhm. I to mi ułatwiało pisanie, bo to mi ułatwiało pisanie szalenie. bo wtedy pisze się też obrazowo, bo przecież czytelnik, nawet jak ma jakiś tekst i ten tekst jest w jednej jakiejś takiej stronie, no to jest nie do zniesienia. To musi mieć przerwę, musi mieć oddech, musi mieć jakąś taką
czas
oddech
na
wyobraźnię,
tak
prawda?
Jest, tak jest.
I właśnie tak starałam się ten tekst mój zespolić. Choćby powiem Państwu, że nawiązałam to w mojej świadomości do kwiatów. To nawet te kwiaty się tak delikatnie przewiną, bo był rok 39 i było Westerplatte. I nie mówiąc już o tych walkach, o tej przewrotności, o tym wszystkim, co się stało, o tym całym naszym pancerniku, nie mówię o tym. Ale pomyślałam sobie, że wtedy na wzgórzach, tam na tym terenie, gdzie właśnie toczy się akcja, kwitły wrzosy. No dobrze, na co dalej? A dalej, no to były nasze zsyłki. To był na przykład Sybir, to był Kazachstan. To były straszne, potworne przestrzenie stepów, na których nie było nic. Tam była pustka, tam był brak koloru, tam była tragedia. Ale ten step na wiosnę kwitł. Kwitł kolorowo, kwitł kwiatami przypominającymi tulipany, żółtymi, czerwonymi. To było niebo, które się paliło zorzą. To był jedyny kolor, który ci nieszczęśni ludzie widzieli.
I myślę, że to była też nadzieja. Proszę nałożyć słuchawki. Zapytam o warstwę muzyczną na chwilkę pana Jakuba Kotowskiego telefonicznie. Co pan ma do dodania, oprócz tego, co w południe już pan powiedział?
No słucham jak zwykle z namaszczeniem słów Ewy i cóż, no cały czas teraz to wszystko, cóż, czekać, ubierać to w dźwięki i kolejny piękny koncert będziemy tutaj szykować. Dzień dobry Państwu!
Witamy, kompozytor, muzyk, aranżer, koncertmistrz, pierwszy skrzypek Filharmonii Zielonogórskiej jest z nami teraz. Po drugiej stronie linii. No właśnie, to trudne zadanie, prawda? Poprzeczka bardzo wysoko.
Bardzo trudne zadanie, ale powiem tak, wydaje mi się i pewnie tutaj Ewa będzie ze mną zgodna, że wyważyliśmy, przekroczyliśmy ważną granicę tą Symfonią Niepodległości. Przekroczyliśmy drzwi. Dla mnie to były też, no mówię, podkreślam to wielokrotnie, przełamanie jakby własnego lęku pisania, bo też się czasami boję po prostu pisać. Boję się, coś źle napiszę, czy coś nie zabrzmi tak, jakbym sobie życzył, że ktoś mi powie, no tak, ale tu ukradłeś od tego, a tu jeszcze nie masz własnego stylu. Wiadomo, to jest szereg sytuacji, za które no, jesteśmy może czasami nawet przewrażliwieni, no ale gdzieś ta nadwrażliwość gdzieś tam w jakichś pokładach naszej głowy jest twórcza, więc no, trzeba to umiejętnie wykorzystać.
A na jakim etapie ta praca jest teraz, a propos tej nowej waszej inicjatywy?
Mamy
warstwę muzyczną, bo tu już pani Ewa nam opowiedziała.
Mam szkic, 15 minut muzyki już jest gotowe. Jest jakby do zaprezentowania. Mamy to Westerplatte, jakby to byśmy powiedzieli sobie, bo mamy już odźwiękowione. Także jest to już funkcjonuje, to jakby ta jedna część, to o tym Westerplatte moglibyśmy już muzycznie opowiedzieć, tylko że będzie to tylko jakieś 15 minut.
A na ile obliczacie? Na ile obliczacie całą tą pomysł?
Nie wiemy. Nie wiemy jeszcze, bo znając tak jak tworzymy z Ewą, tak jak tworzyliśmy symfonię i tak jak na przykład jeszcze chcemy do symfonii, tutaj Ewa się pewnie zgodzi ze mną, chcemy jeszcze przecież rozbudować Odsiecz Wiedeńską i ten cały rozdział, który jest dosyć bogato instrumentowany muzycznie, ale nie mamy jakby treści, a tutaj można na tyle jeszcze do tej muzyce pomóc.
Podłożyć treść jeszcze pod
tak
muzykę.
Mhm.
A już widzicie, gdzie będziecie z tym waszym pomysłem się pokazywać?
No to jest w przygotowaniach, jeszcze musimy, bo działamy bardzo wielowątkowo, tu się konkretnie pisze, tu się tworzy muzykę, tu się rozmawia, no wiadomo, jeszcze ciągle jesteśmy, że tak powiem, w akcji.
Dobrze, czyli stosownie wcześniej się dowiemy, bo będziemy wyczekiwać tego waszego pomysłu, tej waszej wspaniałej, co tu dużo mówić, inicjatywy.
Mamy taki pomysł, żeby muzyka i warstwa wykonawcza, żeby muzycy, potocznie mówiąc, lubuscy to wykonywali. Oczywiście nie wykluczamy jakby pojedynczych jakichś gwiazd z zewnątrz, ale myślimy, że wszystko się patriotycznie odbędzie w województwie lubuskim, bo no bo tak jak mówię, dla Zielonej Góry chcę tworzyć tutaj dla tego regionu, dla tej ziemi powstał koncert zielonogórski, więc czuję się bardzo związany. Ta ziemia, że tak powiem, polubiła mnie i ja też ją polubiłem. Dlatego chyba nazywa się Lubuska.
I za to bardzo dziękujemy, panie Jakubie. Pozdrawiamy serdecznie. Pan Jakub Katowski, tak jak powiedziałam, muzyk, kompozytor, aranżer, koncertmistrz, pierwszy skrzypek Filharmonii Zielonogórskiej, a także zakochany w ziemi lubuskiej. Ze wzajemnością się okazuje. I nasz gość
tak.
Również, tak?
To tak,
dla ziemi lubuskiej porzucił Szczecin, czy porzuciła?
Tak. Zdecydowanie tak.
No i
to był mój wybór.
Ziemia lubuska na tym skorzystała.
Tak.
A
czy ja mogę jeszcze dokończyć moją opowieść króciutko?
Bardzo proszę, 3 minutki mamy, nawet
dobrze,
dwie.
Bo z tymi kwiatami chciałam
tak,
dokończyć,
tak, tak, bo to
czyli to było tak.
Tak.
Potem było Monte Cassino i taka piosenka niby lekka, Czerwone maki, ale czym była opłacone Monte Cassino, to wiemy. I czym się skończyła sprawa? Skończyła się Berlinem, zwycięstwem. I co wtedy było, jeśli chodzi o kwiaty? Wtedy kwitły bzy.
Przepięknie. Przyznam szczerze, że będę czekać niecierpliwie, żeby móc was usłyszeć i zobaczyć ten wasz, tak jak powiedziałam, wspaniały pomysł w tym 2019 roku z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Klęska, walka i chwała. Tak zatytułowali ten swój pomysł pani dr Ewa Lukas-Janowska, historyk sztuki, konserwator zabytków. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo państwu.
No i Jakub Kotowski.